Podobno w trzecim stuleciu na górze Tabor stały trzy kościoły na pamiątkę trzech namiotów, które chciał wybudować tutaj Piotr dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza, ale które wystawił tylko w marzeniach. Dzisiaj w owianej niegdyś jaśniejącym światłem przemienienia górze wypiętrza się franciszkańska świątynia. Kościół przemienienia zbudowany był w 1924 roku w stylu rzymsko-syryjskim. Cechą charakterystyczną tego stylu są między innymi dwie wieże. Wewnątrz trzynawowej bazyliki znajdują się dwie kaplice poświęcone Mojżeszowi i Eliaszowi. Pierwszy był prawodawcą Izraela, drugi był prorokiem, który na ognistym rydwanie uleciał w niebo, aby powrócić się, pojawiając się później właśnie w Jezusowej wizji na Górze Przemienienia. Gdy w kościele zejdziemy w dół krypty, to znajdziemy tam ołtarz. Prowadzi do niego 12 stopni. Mozaiki na ścianach przedstawiają cztery inne przemienienia, jeśli można tak powiedzieć, Jezusa, a mianowicie narodzenie Jezusa jako wcielenie, dalej ustanowienie Eucharystii, kolejne przemienienie, śmierć Jezusa i zmartwychwstanie. Góra Tabor wypiętrza się na wysokości niemal 600 metrów w Dolnej Galilei, we wschodnim krańcu płaskiej doliny Jezreel. Właśnie dlatego wioski otaczają całą tę górę, a ich widok ze szczytu zachwyca. W starożytności góra Tabor stanowiła znakomity punkt obserwacyjny i obronny. Nic dziwnego na przykład, że Debora wybrała ten właśnie szczyt, aby z niego zaatakować Siserę, zręcznie przebijając skroń wodza wojsk nieprzyjacielskich. Tabor był także miejscem bałwochwalczego kultu potępianego przez proroka Ozeasza. Dla nas jednak Tabor to przede wszystkim góra przemienienia. Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa i zapraszam na górę Tabor, na górę przemienienia. Sięgnijmy po fragment Ewangelii Mateusza zapisany w 17 rozdziale jego dzieła. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. I oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Wtedy zapytali go uczniowie: Czemu więc uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł i nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli, tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Proszę Państwa, tyle mateuszowe opowiadanie. Ewangelista zauważa rezolutnie, że wydarzenie, które według tradycji rozegrało się na górze Tabor, odbyło się po 6 dniach. Owe 6 dni, jeżeli popatrzymy dobrze w kontekst Ewangelii, kontekst literacki, te 6 dni upłynęło zapewne od wyznania Piotra pod Cezareą Filipową. Tam Piotr uznał w Jezusie Syna Bożego. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak brzmiało to wyznanie Piotra. A teraz na górze przemienienia sam Bóg wyznaje synostwo Boże Jezusa. Przemienienie zostało umieszczone także w kontekście zapowiedzi męki i zmartwychwstania, dlatego że gdy uczniowie Piotr, Jakub i Jan schodzą z góry przemienienia, Jezus zapowiada, że będzie wydany w ręce grzeszników, że umrze i że zmartwychwstanie. Wiara uczniów mogła doznać wstrząsu po takim oznajmieniu Jezusa, że idzie do Jerozolimy, aby tam cierpieć i tam ponieść śmierć. Właśnie dlatego uczniowie potrzebowali wzmocnienia w wierze. Właśnie poprzez przemienienie na górze Tabor ta ich wiara zostaje umocniona. Uczniowie widzą nie tylko przyszłą chwałę Pana, właśnie w tej niezwykłej bieli, w tym majestacie, ale także widzą zapowiedź ich własnej chwały. Gdy tylko wytrwają do końca przy swoim nauczycielu, przy mistrzu, oni również obdarzeni będą taką chwałą, jak Jezus po zmartwychwstaniu, czego zapowiedź daje właśnie na górze przemienienia. Co ciekawe, towarzyszami Jezusa na górze Tabor są trzej uczniowie, właśnie Piotr, Jakub i Jan. I wszyscy trzej byli świadkami innych ważnych wydarzeń z życia Jezusa. Właśnie ich Jezus wybrał sobie na świadków wskrzeszenia córki Jaira i dokładnie tych samych uczniów wybrał na świadków modlitwy w ogrodzie oliwnym, gdy już Jezus rozpoczyna swoją mękę. W ten sposób stopniowo przygotowywał ich do zmartwychwstania, bo zwróćmy uwagę. Wskrzeszenie córki Jaira, mówiliśmy o tym wydarzeniu podczas jednego z naszych wieczornych spotkań, wskrzeszenie córki Jaira było zapowiedzią zmartwychwstania. Ukazało bowiem moc Jezusa nad śmiercią. Tutaj, na górze Tabor, odmienny wygląd Jezusa wskazuje na Jego przyszłą chwałę, na chwałę zmartwychwstałego Pana. Natomiast w Ogrodzie Oliwnym, podczas modlitwy, już tuż przed męką, uczniowie przygotowują się bezpośrednio na przeżycie śmierci Chrystusa, a później do Jego zmartwychwstania. I w ten sposób stopniowo ta prawda o zmartwychwstaniu się umacnia w nich. Przy wskrzeszeniu córki Jaira uczniowie już wiedzą, że Jezus ma władzę nad śmiercią. Przy przemienieniu widzą Jego chwałę, jaką będzie miał po śmierci i zmartwychwstaniu. I w Ogrodzie Oliwnym są już świadkami, że rozpoczyna się to, co Jezus nieustannie zapowiadał i że ta Jego męka, śmierć doprowadzi do uzyskania tej chwały zmartwychwstania. Tak więc ci trzej uczniowie są świadomie przez Jezusa wybrani i przygotowywani na odkrycie i potwierdzenie prawdy o Jego zmartwychwstaniu.
Święty Franciszku, kamracie wilka jaskółki, w jakiej dziś stronie i czyjej chacie szukasz schronienia, przytułku? Idę na drogę i wypatruję podartej twojej kapoty. Mija mnie dumna twarz biskupa i spada pieniądz złoty. Kiedyś widziano cię nad strumieniem, kazałeś długo do ryb. Nikt cię nie słuchał, tak wiernie podniosły łby i ogony. I płyną, płyną, płyną ławicą, hosanna cicho śpiewając. Te, które ponoć nie mówią, w błękitne łuski chciała. Gościniec pusty mętnieje rzeka, ni psa z kulawą, ni człeka. Wróć proszę bardzo, święty Franciszku, na ciebie tak bardzo czekam. Idę na drogę i wypatruję podartej twojej kapoty. Mija mnie dumna twarz biskupa i spada pieniądz złoty. A
Ewangelista stwierdza, Mateusz, że Jezus zabrał swoich uczniów na bardzo wysoką górę. Wiemy, proszę Państwa, że w przekonaniu starożytnych ludów góra była miejscem objawiania się Boga. Właśnie tam, w boskiej chwale, Jezus objawił się swoim uczniom. To tam Jego twarz została odmieniona, to tam Jego odzienie stało się lśniąco białe. Wszystkie te szczegóły złączone z taką promieniejącą jasnością, która biła z postaci Jezusa, mają ujawnić Jego boski majestat. W Jezusie spełnią się wszystkie proroctwa. W Jezusie spełni się prawo Starego Przymierza. Jezusowi i towarzyszącym mu apostołom objawiają się Mojżesz i Eliasz. To właśnie oni rozmawiają z Jezusem. Mojżesz jest przedstawicielem prawa Starego Testamentu. Uchodzi bowiem za prawodawcę. Eliasz natomiast jest przedstawicielem proroków dawnego przymierza. Ojcowie Kościoła, komentując to wydarzenie przemienienia, wielokrotnie podkreślali, że pojawienie się Mojżesza i Eliasza świadczy o jedności Starego i Nowego Testamentu. Dalej, proszę Państwa, zagłębiając się w tekst o przemienieniu, propozycja Piotra, by wybudować trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza, świadczy, że apostoł chciał przedłużyć ten radosny błogostan, jeśli można tak powiedzieć, który opanował uczniów. Ewangelista zauważa, że Piotr nie wiedział, co powiedzieć. Dlatego zaproponował wybudowanie namiotów. Jezus jednak nie mógł pozostać na górze, zanim w pełni nie dokona się to, co zostało już postanowione przez Ojca. Jezus musi iść do Jerozolimy, aby tam cierpieć mękę, umrzeć, aby tam zmartwychwstać. I bezpośrednio po tej propozycji Piotra pojawia się obłok, który zakrywa tajemnicze postacie i pozostawia jedynie widok Jezusa. Wiemy, że obłok w Starym Testamencie ma również znaczenie symboliczne. Odsyła nas do teofanii, czyli do objawień się Boga. Z obłoku właśnie na górze przemienienia dochodzi głos Ojca: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Słowa te przywołują, proszę Państwa, na pamięć scenę chrztu Jezusa w Jordanie. Tam również Bóg objawił synostwo Boże Jezusa. Słowa te odsyłają do wydarzenia również tego, które będzie miało miejsce pod krzyżem, bo pod krzyżem Chrystusa. Setnik, świadek śmierci Chrystusa, wyzna: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. W ten sposób zauważmy, że trzykrotnie na kartach Ewangelii w kulminacyjnych momentach działalności Jezusa pojawia się stwierdzenie Jego Bożego synostwa. Najpierw na początku, podczas chrztu w Jordanie. Dalej właśnie w omawianej przez nas scenie przemienienia. I wreszcie na koniec ziemskiej pielgrzymki Jezusa, podczas Jego śmierci na krzyżu, setnik wyznaje synostwo Boże Jezusa. Cała więc działalność Jezusa przebiegała pod znakiem tego Jego Bożego synostwa. Ojciec towarzyszył Mu we wszystkich podejmowanych przez Niego czynach, w głoszonych słowach. Ta wypowiedź Boga Ojca kończy się wezwaniem do posłuszeństwa: Jego słuchajcie. Można tu pewnie odczuć takie przynaglenie do tego, aby uczniowie nie zawahali się pójść za Jezusem, również wtedy, gdy będzie trudno, w trudnych momentach męki, śmierci. Słysząc ten tajemniczy głos z nieba, uczniowie bardzo się przestraszyli. Z jednej strony jest to naturalna reakcja na nagłe pojawienie się niezrozumiałego zjawiska, na teofanię. Ewangelista zauważa nawet, że uczniowie upadli na twarz. Ów gest padnięcia twarzą do ziemi może być odczytany, tak bywa odczytywany przez wielu egzegetów, jako gest szacunku, jako gest hołdu składanego Jezusowi. Tym bardziej, że w całej scenie pozostał wtedy już tylko Jezus. Mojżesz i Eliasz zniknęli. Właśnie fakt zniknięcia tych dwóch starotestamentowych postaci jest niezwykle istotny. Jest to symboliczny sposób ukazania kończącego się czasu Starego Testamentu. Rozpoczyna się nowy okres w historii zbawienia, okres nowego przymierza, przymierza zawartego we krwi Jezusa. Zaczyna się spełniać to, o czym później pisał autor listu do Hebrajczyków. Wczoraj Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, i ten sam także na wieki. Opis sceny na górze Tabor kończy ewangelista Mateusz takimi słowami: gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. I ten wers, proszę Państwa, można odczytać również metaforycznie. Chrześcijanin, człowiek wierzący w Jezusa, winien cały swój wzrok skierować właśnie na Niego, na swojego Pana i Zbawiciela, bo tylko wtedy będzie w stanie głęboko przeżywać swoją jedność z Nim, tylko wtedy będzie w stanie umacniać swoją wiarę. Gdy Jezus wraz z trzema uczniami schodzili z góry, Pan zakazał im rozpowiadać o tym wydarzeniu. Ów zakaz spowodowany jest zapewne dwoma racjami. Po pierwsze, Jezus nie chciał, aby rozprzestrzeniło się wśród Żydów przekonanie, że jest on pełen zewnętrznej potęgi, bo wtedy łatwo mogliby go utożsamić z oczekiwanym Mesjaszem, a ich rozumienie mesjanizmu było nacechowane politycznymi odniesieniami. Tego Jezus nie chciał. Druga racja, dla której Jezus zakazał rozpowiadać o przemienieniu, to pragnienie uniknięcia zgorszenia, gdyż ci, którzy byli świadkami przemienienia albo słyszeli o tym przemienieniu, zobaczą w niedługim czasie umierającego skazańca na krzyżu, co mogło być dla wielu powodem zgorszenia czy zwątpienia. Niemniej jednak, proszę Państwa, widok Jezusa pełnego chwały, widok Jezusa pełnego promieniejącej światłości z pewnością umocnił wiarę świadków tego wydarzenia. Wiara ich jednak zostanie wystawiona na próbę. Właśnie wtedy, gdy ten sam Jezus zawiśnie na drzewie krzyża, to Piotrowe wyznanie pod Cezareą Filipową, iż Jezus jest Mesjaszem, a także scena przemienienia spowodowała, że w sercach uczniów umocniło się przekonanie o tym, że Jezus jest Mesjaszem. Pozostał jednak wciąż do rozwiązania pewien problem. Oto uczeni w piśmie twierdzą, że przed przyjściem Mesjasza pojawi się na ziemi Eliasz. Skąd wzięło się takie przekonanie? W jaki sposób to proroctwo spełniło się? Bo rzeczywiście przez proroka Malachiasza Bóg zapowiada, że przed przyjściem Dnia Pańskiego na ziemi na nowo pojawi się Eliasz. Otóż Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że nie chodzi tylko o to, że Eliasz zjawił się przed chwilą w scenie przemienienia, w wizji, ale więcej, zapowiadanym przez proroków Eliaszem był Jan Chrzciciel. Właśnie o Janie Chrzcicielu mówił Jezus: Eliasz już przyszedł i nie poznali go i postąpili z nim jak chcieli. Jezus podaje dwie przyczyny, dla których Jan Chrzciciel nie mógł w pełni zrealizować swojej misji. Pierwsza odnosi się przede wszystkim do przywódców duchowych narodu wybranego. To oni nie rozpoznali w Janie Chrzcicielu Eliasza. Druga natomiast została ujęta przez Jezusa w tych słowach: uczynili z Nim jak chcieli. Sposób, w jaki duchowi przywódcy Izraela traktowali Jana Chrzciciela, zapowiada, że w taki sam sposób zachowają się wobec Mesjasza, czyli wobec Jezusa, którego Jan był poprzednikiem. Misja Mesjasza również skończy się męką i cierpieniem. Dlatego właśnie Jezus kończy całą swoją wypowiedź tymi słowami: taki Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał.
The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. Kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear. But I miss you. hard to fall.
Przemienienie Jezusa, wydaje mi się, mogło nasunąć świadkom tego wydarzenia obraz Mesjasza w chwale, potędze politycznej. Dlatego Jezus po raz kolejny zapowiada swoją mękę i śmierć. Fakt, że Eliasz naprawi wszystko zgodnie ze starotestamentowym proroctwem, nie oznacza wcale, że Mesjasz nie będzie musiał cierpieć. Pojawienie się Eliasza na Górze Przemienienia, a także jego pojawienie się w osobie Jana Chrzciciela było wypełnieniem tych starotestamentowych proroctw. Natomiast odrzucenie Eliasza przez członków narodu wybranego, przede wszystkim przez jego przywódców, było zapowiedzią odrzucenia Mesjasza. Przez wyjaśnienie tego wszystkiego swoim uczniom, przez wyjaśnienie uczniom misji Jana Chrzciciela, Jezus pragnie przybliżyć ich do zrozumienia własnego mesjańskiego posłannictwa. I proszę Państwa, chciałbym, abyśmy w zakończeniu tej refleksji jeszcze przez chwilę zatrzymali się nad symbolami, które pojawiają się w scenie przemienienia, bo ta scena rzeczywiście pełna jest symboli. Warto zatrzymać się nad kilkoma z nich, aby głębiej poznać ich znaczenie. Sądzę, że największe znaczenie mają trzy symbole obecne w tym opowiadaniu, a mianowicie góra, biel i obłok. Tak, wspomniano już wyżej, że góra była miejscem objawiania się Boga w mentalności starożytnych ludów i to nie tylko Izraelitów. Izraelici przejęli od ludów pogańskich na przykład zwyczaj składania ofiar bóstwom. Czytamy w księdze proroka Jeremiasza takie słowa: i składali Bogu Jahwe ofiary na wyżynach. Góry były bowiem dla Izraelitów symbolem Bożej potęgi, Bożej chwały, bo były także symbolem Jego sprawiedliwości. Na górach na przykład otrzymywano od Boga wizje. Z gór rozlegały się słowa proroctw. Na górze dokonane zostało przymierze pomiędzy Bogiem a narodem wybranym. I wreszcie góry są także w Starym Testamencie symbolem mocy Boga. Dla przykładu psalmista woła tak: gdy ukazał się Bóg, zatrzęsła się i zadrżała ziemia. Posady gór się poruszyły i zatrzęsły. A w innym miejscu psalmista mówi, że góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana. Góry są obrazem trwałości, która symbolizuje wierność Boga. I właśnie na górze Bóg roztacza przed Jezusem i przed Jego uczniami wizję proroka Eliasza i Mojżesza, aby w ten sposób przekazać im swoje przesłanie. Góra to symbol objawienia Boga. Dalej, proszę Państwa, drugim symbolem, który pojawia się w tym opowiadaniu, jest biel. Tak, barwa, kolor, biel. W wielu miejscach Biblii biel ma znaczenie symboliczne. Ewangelista zauważa, że odzienie Jezusa stało się lśniąco białe. W naturalny sposób przecież biel symbolizuje czystość, symbolizuje nieskalanie. Odzienie z białego płótna jest odzieniem ludzi świętych. Taką na przykład wizję roztacza święty Jan w Apokalipsie, że ci, którzy stoją przed tronem Boga, odziani są w białe szaty. Symbolika bieli sprawiła, że kapłan w świątyni jerozolimskiej nosił szatę sporządzoną właśnie z białego lnu. Dalej, znana nam skądinąd wspólnota Qumran przejęła do swoich zwyczajów symbolikę bieli. To właśnie członkowie tej monastycznej, powiedzielibyśmy, grupy niedaleko Morza Martwego, którzy do siebie stosowali wszelkie zasady zapisane w Pięcioksięgu, zwłaszcza w Księdze Kapłańskiej, ubierali się w białe szaty. To one stanowiły ich codzienny ubiór. Gdy więc Jezus objawia przed swoimi uczniami swoje nowe oblicze, gdy Jego odzienie stanie się białe, lśniąco białe, to tym samym zapowiada chwałę zmartwychwstania. I wreszcie, proszę Państwa, trzeci symbol, który jest żywo obecny w tej scenie przemienienia, to obłok. Już nieco o tym powiedzieliśmy, że obłok wskazuje na starotestamentalne objawienia się Boga, czyli tak zwane teofanie. Gdy Izraelici wędrowali 40 lat przez pustynię po wyjściu z Egiptu, sam Bóg szedł przed nimi w słupie obłoku. Obłok z jednej strony jest objawieniem obecności Boga, ale z drugiej strony też zakrywa Jego istotę. Jest to taki symbol w pewnym sensie ambiwalentny, o podwójnym znaczeniu. Odsłania nam coś o Bogu, a z drugiej strony zakrywa Jego istotę. Przybliża do Boga, a jednocześnie okrywa Go takim nimbem tajemnicy. Dlatego cała ta scena przemienienia owiana jest poświatą tajemniczości. Ja również, proszę Państwa, zachowując taki nimb tajemniczości, nie zdradzę jeszcze dzisiaj, o czym będziemy mówić za tydzień. Ale bardzo serdecznie, gorąco wszystkich Państwa zapraszam. A dzisiejszego wieczoru życzę dobrej, spokojnej nocy. Ksiądz Mariusz Rosik.